dobry, dziś kończymy opowieść o powieści, konkretnie o twórczości Romana Bratnego na czele z Kolumbami, rocznik 20. Ostatnio dowiedzieliśmy się co nieco o autorze, jego poglądach oraz głównych bohaterach jego kultowej trylogii. Zatrzymaliśmy się na zakończeniu części drugiej, a trójka miała zaskoczyć czytelników jeszcze mocniej. Już mówię dlaczego. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Może przypomnijmy, pierwsza część, Śmierć po raz pierwszy, ukazywała, z czym w początkach okupacji musieli się zmagać czterej młodzi bohaterowie: Jerzy, Czarny, Olo, Kolumb i Zygmunt. Część druga, Śmierć po raz drugi, to czasy powstania, gdzie szczególne wrażenie robi umieranie odarte z romantyzmu. To o czym jest część trzecia w takim razie? O powojennych losach bohaterów, których i tak złożone osobowości, świetnie zresztą opisane, co dodawało tym historiom realizmu, teraz są wystawione na innego rodzaju, również ciężkie próby. Kolumb, jak to Kolumb, płynie na zachód i czeka na radiowe przemówienie Jerzego. Zamiast niego słyszy jednak przemówienie pewnego służbisty, a sam Jerzy, podobnie jak Olo, walczący z ustrojem w powojennej Polsce, ginie. I to z rąk swoich dawnych kompanów. Zygmunt również nie może się odnaleźć w nowym ustroju i decyduje się na zbrojny opór. Bohaterów z dawnych lat, opisanych w pierwszej i drugiej części, znajdujemy tutaj również więcej, ale większość z nich to osoby absolutnie rozczarowane nowymi realiami, kompletnie nie mogące się w tym wszystkim odnaleźć. Te wątki autor kontynuuje jeszcze w kolejnych powieściach. W Szczęśliwie Torturowanych z 1959 i w Losach z 1973. Odbiorcy pokolenia wojennego znów mogli się poczuć dziwnie znajomo, jednak tym razem nie była to kwestia opisów wojennych realiów. Problemy były innej natury, choć autor kontrowersji nie unikał. W pierwszych książkach o Kolumbach było mnóstwo ciężkich dylematów. Choćby ten, kiedy Jerzy, alter ego autora, swoją drogą doprowadza do aresztowania przez niemieckie służby mundurowe swojego kolegi, żeby samemu uniknąć zakończenia żywota. Mamy też wątek kolegowania się Kolumba z wojskowym z Wehrmachtu. To były kwestie niechętnie omawiane przez wielu autorów czy historyków, ale takie dwuznaczności były przecież elementem codzienności. Podobnie jak konieczność podejmowania szybkich decyzji, brak czasu na bycie zagubionym, stąd też ten szczególnie uderzający kontrast z czasami późniejszymi. Wiele osób zarzucało i nadal zarzuca autorowi co najmniej sympatyzowanie z PRL-owskimi władzami. O jego poglądach już ostatnio wspominałem, jednak nie możemy tutaj nie wspomnieć o tym, że autor wspaniale wykorzystał fakt, że jak on nie przeszkadzał władzy, to i one jemu, był więc wydawany i masowo czytany. Świetna okazja, żeby wbić szpilę, a nawet nóż. Otóż wśród bohaterów znajdziemy pewnego pisarza, mówiącego otwarcie o tym, kto był odpowiedzialny za zbrodnię katyńską. Tak, kontrowersyjny dla wielu Roman Bratny był wręcz pierwszym oficjalnie wydawanym autorem, który przemycał świadectwo prawdy o Katyniu. Pośród oczywiście innych prawd o wojnie, również okropnego losu wielu kobiet, który się z konfliktami zbrojnymi zazwyczaj wiąże. Kolumbowie zrobili takie wrażenie, że już w latach 60. telewizja zdecydowała o ekranizacji powieści. Powstało coś, co dziś nazwalibyśmy miniserialem, bo mówimy tutaj o 5-godzinnych odcinkach, w których rolę zagrali choćby Jan Englert czy Władysław Kowalski. Mimo upływu lat nadal robi to wrażenie, choć niczym prawdziwy snob przede wszystkim polecam książki. Oby takie wydarzenia tylko już właśnie w książkach lub, jeśli ktoś woli, na materiałach filmowych pozostały, a o Kolumbach, o pechowym pokoleniu okolic roku 1920 warto pamiętać nie tylko o bardzo utalentowanych, walczących artystach, również o ich koleżankach i kolegach, którzy nie mieli może takiego talentu, ale mieli tyle samo zawziętości i niemożliwej do opisania odwagi, żeby stawić opór. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.